Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Od poniedziałku na 2 tygodnie zostaną zamknięte wszystkie placówki oświatowe, szkoły wyższe i żłobki. Funkcjonowanie zawieszają też instytucje kultury. Taka decyzja zapadła na środowym posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. W czwartek i w piątek przedszkola i szkoły będą pełnić funkcje opiekuńcze, jednak w przyszłym tygodniu będą już nieczynne. Premier Morawiecki zaapelował, aby już od czwartku rodzice powstrzymali się od posyłania dzieci do szkół.
Zdrowy rozsądek nakazuje dzisiaj, żeby w okresie inkubacji, w okresie wylęgania się kolejnych wirusów, zmniejszyć prawdopodobieństwo ich proliferacji, ich rozprzestrzeniania się na cały kraj w maksymalnie możliwy sposób. Takim sposobem jest właśnie to, ten nasz główny komunikat dzisiaj, czyli zamknięcie placówek oświatowych na 2 tygodnie od poniedziałku, ale już od jutra prosimy, żeby ci wszyscy, którzy mogą powstrzymać się od posyłania dzieci do szkoły, zwłaszcza w szkołach średnich, gdzie mamy już młodzież, która świetnie sobie przecież sama ze sobą poradzi, to chcemy, żeby te szkoły były zamknięte.
Minister zdrowia Łukasz Szumowski zaapelował, aby przestrzegać zasady społecznej kwarantanny i unikać skupisk ludzkich.
Należy zachować daleko idący zdrowy rozsądek. Oczywiście, że spacer z dzieckiem jest jak najbardziej wręcz wskazany, bym powiedział. Podstawowa zasada przebywania w takiej społecznej kwarantannie przy zawieszeniu działalności szkół, instytucji kultury polega na tym, żeby unikać skupisk ludzkich, czyli na przykład wyjść na spacer tak, ale już przejeżdżanie autobusem z miejsca na miejsce zdecydowanie nie.
Premier Mateusz Morawiecki spotkał się także z marszałkami województw i prezydentami miast wojewódzkich oraz przedstawicielami kilku największych aglomeracji. Szef KPRM-u, minister Michał Dworczyk, powiedział, że podczas spotkania pojawiło się wiele propozycji.
W dobrej, merytorycznej rozmowie pojawiło się szereg pytań, ale również sugestii, propozycji niektórych bardzo daleko idących, takich ze strony prezydentów miast, łącznie z propozycją całkowitego zamknięcia granic, podobnie jak to wykonał Izrael. No, to są, tak jak powiedziałem, bardzo daleko idące propozycje. My wszystkie scenariusze analizujemy, ale przede wszystkim teraz musimy się skupić na tym, aby w sytuacji, w której się znaleźliśmy, czyli po wprowadzeniu szeregu ograniczeń, zapewnić możliwość spokojnego, bezpiecznego funkcjonowania obywateli, funkcjonowania państwa.
Szef rządu spotkał się także z przedstawicielami związków wyznaniowych. Do tej pory rząd uruchomił 470 milionów złotych. Zapowiada dalsze przeznaczenie kolejnych środków na walkę z koronawirusem. A w Polsce stwierdzono już wirusa u ponad 30 osób. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła pandemię nowego koronawirusa. Szef WHO wyraził zaniepokojenie alarmującym poziomem rozprzestrzeniania się i intensywnością koronawirusa. Senatorowie PiS-u apelują o odwołanie Tomasza Grodzkiego ze stanowiska marszałka Senatu. W tle niedawny wyjazd polityka do Włoch. To właśnie w tym europejskim państwie epidemia koronawirusa przynosi najbardziej śmiertelne żniwo. Więcej redaktor Zuzanna Dąbrowska.
Apelujemy do marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego o rezygnację z zajmowanej funkcji. Jego wypowiedzi wpływają negatywnie na ocenę całego Senatu, a w ostatnim czasie zachowywał się w sposób nieodpowiedzialny, oświadczył w czasie konferencji prasowej wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski. Karczewski odniósł się do niedawnego wyjazdu Grodzkiego do Włoch i jego zachowania po powrocie. Marszałek udał się na izbę przyjęć, co jest dalece niewskazane. Jednocześnie nie poddał się kwarantannie. Z Włoch wracał samolotem. Według doniesień medialnych na lotnisku nie chciał początkowo wypełnić karty lokalizacyjnej. To wszystko działania niezgodne z zaleceniami służb. Ostatecznie po przeprowadzeniu testu na obecność wirusa wynik Tomasza Grodzkiego był negatywny. Nie zmienia to faktu, że polityk tak wysokiego szczebla powinien dawać przykład, wskazuje senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Maria Jackowski.
Chciałoby się powiedzieć, lekarzu ulecz się sam. No jest takie słynna maksyma łacińska i faktycznie no nie jest to przykład absolutnie proobywatelski, a marszałek Senat. prostu no, powinien niejako prawie jak pierwszy obywatel dawać wzór i przykład obywatelom. Brak odpowiedzialności i brak jakichś takich spraw organizacyjnych.
Senatorowie PiS zwrócili się do szefa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza, aby ludowcy wycofali swoje poparcie dla Tomasza Grodzkiego na stanowisku marszałka Senatu. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Ojciec Święty Franciszek kontynuował rozważania na temat 8 błogosławieństw. W trakcie audiencji generalnej zatrzymał się nad słowami: błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Papież zwrócił uwagę, że w każdym z nas jest pragnienie prawdy, dobra, akceptacji, które wzbudza w sercach Duch Święty. Dzięki niemu znajdujemy drogę, by iść przez życie pośród trosk i problemów. Ojciec Święty zaznaczył, że powinniśmy to pragnienie chronić i pielęgnować, zwłaszcza w sercach dzieci i młodzieży. Pan Jezus wskazuje, że jeśli to pragnienie będzie w nas, zaprowadzi ono każdego do pomyślnego końca. Na zakończenie papież skierował swoje pozdrowienia. Do Polaków powiedział:
Saluto cordialmente tutti i polacchi.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Wielki Post zachęca nas do rozważania męki Chrystusa i zapatrzenia się w Jego krzyż. Szczególną okazją ku temu niech będzie dla Was udział w rekolekcjach wielkopostnych, nabożeństwach Drogi Krzyżowej i w gorzkich żalach. Niech te duchowe przeżycia pozwolą Wam zrozumieć krzyż, który każdy niesie, oraz pomogą w nawróceniu i doświadczeniu Bożego miłosierdzia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Papież Franciszek wyraził też swą bliskość z zarażonymi koronawirusem i personelem medycznym. Audiencja Ojca Świętego Franciszka odbyła się bez udziału wiernych ze względu na epidemię koronawirusa. Wideo z katechezą papieża jest dostępne na naszym portalu internetowym. Kościół katolicki prowadzi najszerszą działalność charytatywną na świecie, tak wynika z raportu Uniwersytetu Georgetown w Stanach Zjednoczonych. Żadna inna organizacja nie podejmuje równie licznych działań w takich obszarach jak edukacja czy opieka zdrowotna. Jak wynika z raportu, Kościół prowadzi ponad 150 tysięcy szkół, w których uczy się 54 miliony osób na całym świecie i 70 tysięcy przedszkoli. Nadzoruje też ponad 5 tysięcy szpitali, 16 tysięcy przychodni, 13 tysięcy poradni małżeńskich i ponad 30 tysięcy innych instytucji. Ksiądz profesor Waldemar Cisło, dyrektor polskiej sekcji organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie, podkreśla, że Kościół od zawsze pomagał potrzebującym.
Pamiętamy z dziejów apostolskich chociażby troskę o najuboższych. I ta tradycja we wszystkich kościołach jest kontynuowana. W sposób szczególny teraz do pontyfikatu Ojca Świętego Franciszka jesteśmy uczuleni na to, ponieważ Ojciec Święty pochodzi z kraju, gdzie nierówności są bardzo widoczne i bardzo drastyczne. My może za mało mówimy o tym, ale to, co robi Kościół, to jest bardzo dużo. My mamy taki niedoceniony kapitał, jakim są nasi misjonarze. 2000 Polaków pracuje w różnych krajach, prowadząc szkoły. To jest nieoceniony kapitał, bo tego się nie da wymierzyć na pieniądze.
Działalność charytatywną prowadzą przede wszystkim zakony, diecezje i wspólnoty wyznaniowe. Ich zaangażowanie na tym polu stale postępuje. Raport Uniwersytetu Georgetown nie obejmuje działań charytatywnych podejmowanych przez osoby świeckie, zrzeszone w prokatolickich grupach. Prezydent Andrzej Duda spotkał się w środę z żołnierzami biorącymi udział w ćwiczeniu Defender Europe 2020. W spotkaniu, które odbyło się w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim, uczestniczyli także szef MONU Mariusz Błaszczak oraz ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Georgette Mosbacher. Zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda podkreślił, że obecność znaczących sił amerykańskich w Polsce jest dla nas bardzo dobrym znakiem.
oznacza bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo dla Polski, bezpieczeństwo dla państw bałtyckich, bezpieczeństwo dla tej części Sojuszu Północnoatlantyckiego. To bezpieczeństwo i jego poczucie wynika z tego, że to obecne spotkanie, te ćwiczenia Defender Europe pokazują w praktyce działanie artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego i w sposób widomy wzmacniają amerykańską obecność w Polsce, mówię tutaj o tej stałej obecności i obecność wojsk Sojuszu Północnoatlantyckiego w ramach Enhanced Forward Presence.
Ćwiczenie Defender Europe jest największym od 25 lat przerzutem wojsk amerykańskich ze Stanów Zjednoczonych do Europy. Głównym założeniem ćwiczenia jest sprawdzenie zdolności amerykańskiej dywizji pancernej do przemieszczenia personelu i sprzętu z kontynentu amerykańskiego do Europy oraz sprawdzenie możliwości państw gospodarzy do ich przyjęcia. Polska polityka migracyjna zaczyna być stawiana za wzór przez państwa, które zgodziły się na relokację uchodźców. W ostatnich dniach zachodnia prasa pozytywnie opisuje naszą strategię pomocy na miejscu. Taka narracja ma związek z nasilającym się kryzysem migracyjnym, starcia na granicy grecko-tureckiej, które rozpoczęły się w lutym po tym, jak Turcja otworzyła swoje granice, nie ustają. Przejście okupuje około 2000 uchodźców, którzy próbują przedostać się do państw wspólnoty. Europoseł Zjednoczonej Prawicy Beata Kempa wskazała na antenie Radia Maryja, że Unia Europejska jest nieprzygotowana na kryzys migracyjny.
Było naprawdę bardzo dużo czasu od momentu jakby pierwszych skutków dość nierozsądnej, nieroztropnej decyzji, w szczególności Niemiec, Francji, a także innych krajów Unii Europejskiej. Te skutki już są odczuwane. Można było przedsięwziąć różnego rodzaju środki. Rozpoczęły się prace praktycznie nad tak zwaną dyrektywą powrotową, dość trudnym, bym nie powiedzieć również trudnym dla Unii dokumencie, no ale jednak ten dokument musi wybrzmieć, dlatego że ta Unia w tej chwili chyba poszła po rozum do głowy i widzi, jakie opłakane są skutki tej polityki migracyjnej, którą uprawiała, promowała, za którą karała, jeśli ktoś tego nie wykonywał.
W tym tygodniu w Parlamencie Europejskim odbyła się debata na temat nasilającego się kryzysu migracyjnego. Europosłowie większością głosów uznali, że Unia musi pomóc Grecji w zarządzaniu granicą z Turcją. Polska zadeklarowała, że wyśle na granicę grecko-turecką 1500 naszych strażników granicznych. Władimir Putin ma szansę na rządzenie Rosją do 2036 roku. Duma Państwowa przyjęła ustawę o zmianach w konstytucji kraju. Aprobatę uzyskała też poprawka, dzięki której prezydent Władimir Putin może ubiegać się o kolejną kadencję. Za ustawą opowiedziało się 383 deputowanych, nikt nie był przeciw, 43 osoby wstrzymały się od głosu. Poprawka dotycząca kadencji prezydenckich została zaakceptowana przedwczoraj. Głosi ona, że ograniczenie kadencji szefa państwa do 2 nie obowiązuje osoby, która zajmowała urząd prezydenta w momencie wejścia poprawki w życie, co daje możliwość Putinowi kolejnych 16 lat urzędowania na Kremlu. Według politologa profesora Mieczysława Ryby można już mówić o tak zwanej epoce Putina i nowoczesnej formie samodzierżawia. Wynika to z bardzo długiej tradycji jednowładztwa.
Putin jako pewien zwornik, symbol tej władzy, to dotąd będzie się utrzymywał, dopóty znowuż nie nastanie jakiś gigantyczny, głęboki kryzys państwowy czy gospodarczy. Więc to trudno się nawet temu dziwić i trudno nawet by było oczekiwać w tym systemie, że jakiś nowy przywódca, jeśli by nastał w Rosji, byłby inny niż Putin.
Zmiany pozwalają Putinowi na udział w wyborach w 2024 roku, gdy kończy się jego druga pod rząd kadencja. Do tej pory konstytucja ograniczała liczbę kadencji prezydenckich do 2 pod rząd. Kadencja prezydenta Rosji trwa 6 lat. Oznacza to, że 67-letni dziś Putin może pozostać na Kremlu co najmniej do 2036 roku. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.